złożony w Sejmie, który dotyczy podniesienia drugiego progu podatkowego.
A to był Maciej Kluczka.
Dziś lub najpóźniej jutro rano podpisze rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, zapowiedział w rozmowie z reporterem TOK FM minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
Rozporządzenie przeszło wszelkie wymagane konsultacje i międzyresortowe. Komisje prawne jest już przygotowane. Teraz wersję ostateczną podpisze pan minister premier Gawkowski, a potem zostanie skierowane do mnie do kontrasygnaty.
Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ponad tydzień temu już podpisał projekt. Teraz potrzebny jest podpis Marcina Kierwińskiego właśnie, a pełna realizacja orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie transkrypcji aktów małżeństw zawieranych za granicą będzie jeszcze wymagała kilku zmian w ustawach.
Koalicja rządząca nie odpuszcza. Po południu Senat po raz trzeci przegłosuje ustawę rządową o kryptowalutach.
Prezydent Karol Nawrocki wetował ją już dwukrotnie. Domagał się łagodniejszego traktowania firm działających na rynku kryptoaktywów.
Po wybuchu afery Zonda Krypto, giełdy kryptowalut, której klienci stracili swoje oszczędności, która finansowała fundację polityków prawicy i wydarzenia, w których brał udział Karol Nawrocki, rządzący postanowili iść za ciosem, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
Dzisiaj jest sytuacja bardzo czytelna. Czy opowiadasz się za złodziejami, którzy z wykorzystaniem rynku kryptowalut, tak jak w przypadku Zonda Krypto, okradają Polaków, czy za tymi, którzy są okradani? Koalicja rządowa opowiada się za tymi, którzy są okradani i za wprowadzeniem regulacji, dlatego będziemy popierać projekt rządowy w tej sprawie.
Prezydent wyszedł z kompromisem, czyli z ustawą, która jest, można powiedzieć, w oparciu o ustawę rządową, z konkretnymi 15-16 zmianami, które można było przegłosować, przynajmniej część z nich. No przeszła tylko jedna.
I jeżeli projekt prezydencki dzisiaj w ponad 90% to są jednostki redakcyjne przepisane z projektu rządowego, to dzisiaj wystarczy zrobić ten jeden malutki krok i powiedzieć: tak, pomyliłem się, przepraszam tych, których okradziono, i podpisuję ustawę. I moim zdaniem tak prezydent powinien zrobić.
To zawsze jest decyzja prezydenta Rzeczypospolitej, indywidualna, wyłączna prerogatywa. Zobaczymy, w jakim kształcie ta ustawa trafi.
Odpowiada szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Blisko 6,5% Polaków deklaruje posiadanie kryptowalut. Tak wynika z badania NBP, które przytacza Puls Biznesu. Relatywnie najczęściej kupują je młodzi mężczyźni. Wybierzcie RPO etycznie, a nie politycznie. To apel 170 organizacji pozarządowych skupionych w inicjatywie Nasz Rzecznik.
Chodzi o wybór kolejnego Rzecznika Praw Obywatelskich. Kadencja profesora Marcina Wiącka kończy się za 2 miesiące, a o nowych kandydaturach na razie cisza. Anna Gmitarek-Zabłocka.
Kadencja obecnego rzecznika upływa 23 lipca. Parlamentarnej debaty o przyszłości urzędu ciągle nie ma. Stąd właśnie apel organizacji wystosowany dzisiaj do marszałków Sejmu i Senatu, ale również do wszystkich posłów, by nie odkładać tego na ostatnią chwilę, tylko podejść merytorycznie, jak najszybciej wskazać kandydatów i zorganizować wysłuchanie publiczne. Tak, by przedstawiciele NGO-sów mogli zadać kandydatom swoje pytania.
Zależy nam bardzo na tym, żeby te procedury były przejrzyste, żeby była możliwość dokonania wysłuchania publicznego, żeby była możliwość zadawania pytań kandydatom, żeby ci kandydaci byli maksymalnie apolityczni, żeby dobrze nas jako obywateli, także nas jako organizację reprezentowali.
Mówi Anna Gryta z inicjatywy Nasz Rzecznik i z Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów.
Nie jest nam obojętna kandydatura. Bardzo zależy nam na tym, żeby to były osoby, które rzeczywiście czują prawa człowieka, ale czują też odpowiedzialność za to, w czyim imieniu występują i w jakich sprawach występują.
Organizacje przygotowały specjalny kwestionariusz, mówi Anna Duniewicz, przewodnicząca inicjatywy Nasz Rzecznik.
Taki obszerny kwestionariusz pytań do osób kandydujących na urząd RPO, pytań z bardzo różnych dziedzin praw człowieka. No i jesteśmy ciekawi i ciekawe, jakie będą odpowiedzi.
Bo jak dodaje Justyna Nakielska, koordynatorka zespołu praw osób LGBTQ+, w naszym rzeczniku, chodzi o to, by było transparentnie i apolitycznie.
Jedną z takich kluczowych spraw jest zwyczajnie to, że prawa człowieka nie mają barw partyjnych, więc ten nowy rzecznik, nowa rzeczniczka nie powinny reprezentować absolutnie żadnej partii politycznej. To musi być osoba niezależna, to musi być osoba, która przede wszystkim będzie reprezentować osoby, które mają problemy na tej linii człowiek-instytucja.
Apel organizacji skupionych w inicjatywie Nasz Rzecznik właśnie trafia do parlamentarzystów i marszałków za pośrednictwem biur podawczych Sejmu i Senatu. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
A więcej o tej sprawie piszemy na tokfm.pl.
Radosław Sikorski polecił wezwać do MSZ-u charge d'affaires Izraela. Chodzi o zachowanie izraelskich władz wobec zatrzymanych aktywistów z globalnej flotylli Sumut.
Izraelczycy znęcali się i znieważali zatrzymanych aktywistów, którzy płynęli z pomocą humanitarną do Strefy Gazy i zostali zatrzymani. Jest wśród nich troje Polaków.
Polska domaga się również uwolnienia naszych obywateli. Do tego tematu wrócimy po 12.20 w TOK 360.
Amerykańskie władze postawiły byłemu prezydentowi Kuby Raulowi Castro zarzut morderstwa. To część presji wywieranej przez Waszyngton na reżim w Hawanie.
USA chcą, by Kuba zgodziła się na gospodarcze i polityczne ustępstwa. Więcej o tym Tomasz Orchowski.
94-letni brat Fidela Castro został oskarżony o spisek, którego celem miało być zabicie amerykańskich obywateli. Chodzi o zestrzelenie dwóch samolotów między Kubą i Florydą w 1996 roku. Myślę, że Kubańczycy w Miami, te rodziny, które zostały zrujnowane, doceniają to, co zrobił prokurator generalny, mówi prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Dużo myślimy o Kubie. To bardzo ważny moment dla osób, które przyjechały do nas z Kuby i chcą tam wrócić. Ludzi, którzy chcą zobaczyć swoje rodziny na Kubie. To bardzo, bardzo ważny dzień. Wczoraj, w rocznicę proklamowania Republiki Kuby, do mieszkańców wyspy zwrócił się też szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, którego rodzina pochodzi z Kuby. W USA jesteśmy gotowi otworzyć nowy rozdział w relacjach między naszymi narodami i naszymi krajami. Jedyną przeszkodą na drodze do lepszej przyszłości są ci, którzy kontrolują wasz kraj. Zarzuty dla Raula Castro to kolejny trik Białego Domu, którego celem jest zwiększenie presji na reżim w Hawanie, twierdzi Christopher Sabatini, który zajmuje się Ameryką Łacińską w Chatham House. To bezpośrednie nawiązanie do tego, co stało się z Nicolasem Maduro, który również został oskarżony w USA, zanim został usunięty. Chodzi o wysłanie sygnału, że możemy zrobić ci to, co zrobiliśmy Maduro.
What we did to Nicolas Maduro.
Maduro, wenezuelski dyktator, został porwany przez Amerykanów na początku roku i przetransportowany do Nowego Jorku. Zastąpiła go Delcy Rodriguez, która jest wobec USA znacznie bardziej uległa. Pod presją, tak samo jak Meksyk, zgodziła się odciąć Kubę od dostaw ropy, co doprowadziło tam do kryzysu energetycznego. Tomasz Rychowski, TOK FM.
Pogłębiająca się susza zagraża naszej suwerenności żywnościowej, ostrzega w TOK FM dr Janna Rymiszewska-Michalak, fizyk atmosfery, przewodnicząca Rady Klimatycznej przy UN Global Compact.
Niedobory wody mamy w Polsce od kilkunastu lat. Będzie jeszcze gorzej z powodu katastrofy klimatycznej, a to nie daje nam szans na niezależność w produkcji żywności, podkreślała ekspertka w porannym EKG.
Przede wszystkim produkujemy dużo mięsa, nabiału, cukru. I jesteśmy tutaj, rzeczywiście mam zdolności eksportowe. Natomiast mam znowu niedobór produkcji nasion strączkowych, roślin oleistych i tak dalej. Więc ona, ta niezależność jest cząstkowa. Biorąc jeszcze pod uwagę to, że my znowu idziemy jako kraj w kontekście rolnictwa w stronę produkcji zwierzęcej, a nie produkcji roślinnej, to my już w tej chwili bardzo dużą ilość wysokobiałkowych pasz dla tej produkcji zwierzęcej sprowadzamy. Teraz znowu mamy ten kierunek w tej chwili gospodarczo, że staramy się jednak w ramach tej globalnego łańcucha zależności być jednak jak najbardziej suwerenni. Więc tutaj ta rzeczywiście suwerenność żywnościowa, moim zdaniem, i generalnie patrząc na dane, ona jest zagrożona. Po pierwsze, mamy suszę, będziemy mieli niedobór wody i to jest pewne. To jest jedna rzecz. Biorąc pod uwagę to, że mamy też bardzo niskiej jakości gleby i one też mają dosyć niską zdolność do przetrzymywania wody, bo to są głównie gleby piaszczyste. Tak?
A jednocześnie nie pomagamy, by
dokładnie
tę wodę zatrzymywać.
Jednocześnie też cały czas nie ma tego systemowego myślenia o tym, że tę wodę musimy jednak zatrzymać. Ubierając to znowu w liczby, bo możemy mówić, w tej chwili mówimy jakościowo o problemie. Natomiast najnowsze raporty Instytutu Zrównoważonej Gospodarki mówią o tym, że te straty wynikające z powodu suszy w rolnictwie w zależności od lat sięgają od 3 do 11 miliardów. Więc to są straty liczone w miliardach złotych.
Przy średnim wzroście temperatury o stopień w najbliższym dwudziestoleciu możemy stracić nawet 1/5 plonów, ostrzegała ekspertka.
Od dziś obowiązują nowe przepisy dotyczące jakości wody pitnej, a to oznacza dodatkowe obowiązki dla gmin, dostawców wody i właścicieli obiektów publicznych.
Doktor Tadeusz Bochnia z krakowskich wodociągów mówił w TOK FM, że nowe regulacje wprowadzają m.in. zasady zarządzania ryzykiem w całym łańcuchu dostaw wody.
Oprócz tego, o czym tutaj rozmawiamy, czyli ta obligatoryjna ocena ryzyka, zarządzanie ryzykiem w całym łańcuchu dostaw, istotna zmiana to jest jeszcze dołożenie kilku parametrów, które wcześniej nie były badane, a wynikają po prostu z postępu nauki i z badań naukowych. Mówi się dużo w ostatnich latach, również w mediach, o tak zwanych farmaceutykach, o PFAS-ach, czyli tej wiecznej chemii. Mówi się o mikroplastiku, więc to również ten cały dorobek naukowy ostatnich kilkudziesięciu lat Unia Europejska uwzględniła i wprowadziła kilka nowych parametrów, które będą obowiązkowo monitorowane. Mhm. Między innymi bisfenol A, który słyszymy, jak może być szkodliwy, jest to środek endokrynnie czynny, zaburzający nasz układ hormonalny, a jest po prostu pochodzenia od opakowań plastikowych, mówiąc krótko, również od butelek. A jest tymczasem unormowany w wodzie do picia produkowanej przez wodociągi krakowskie, natomiast nie jest jeszcze uregulowany zawartość tego bisfenolu w wodzie, na przykład w butelkach.
Oprócz tego samorządy będą musiały sprawdzać, kto ma utrudniony dostęp do wody pitnej i zapewniać tym osobom możliwość korzystania z podstawowych usług wodociągowych.
Zmiany przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę wynikają z realizacji przez Polskę unijnej dyrektywy.
Sezon w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie kończy się optymistycznie, niespodziewanym zwycięstwem Unii Polsko-Czeskiej w III wojnie światowej, bo taki właśnie tytuł ma spektakl powstały w koprodukcji z Teatrem Narodowym w Pradze.
Za kulisy dwujęzycznej produkcji zajrzała Paulina Nawrocka.
A, no tak, bo ty robisz tylko jak ci każą.
Proste seje, no zbytecznie nikam na czpę.
Cześć! Polacy!
Ej, to było trochę ksenofobijne.
No to jest historia, która się odbywa w niedalekiej przyszłości. Jakub Krofta, jestem reżyserem spektaklu Niespodziewane zwycięstwo Unii Polsko-Czeskiej w III wojnie światowej. To jest historia, która się odbywa w jakimś takim luksusowym spa, które staje się na jakiś czas domem wybitnych mózgów naszych dwóch narodów, którzy mają jedno proste zadanie, przekonać Czechów i Polaków o tym, że są tak naprawdę jednym narodem i połączyć siły i jednak po prostu stawić opór wrogowi.
Nie jest to proste zadanie wbrew pozorom, bo wzajemnych uprzedzeń jest sporo.
No właśnie.
Absolutnie, to jak ja na dłoni widać te różnice. Anna Tomaszewska, aktorka Teatru Słowackiego w Krakowie. Oni tak sobie troszeczkę, tutaj jest taka scena, kiedy mówimy o hymnie, więc jak my mówimy, a jak oni mówią o swoim. Nie lekceważąco, ale po prostu jest kompletnie inny stosunek do tego. Także to było bardzo ciekawe doświadczenie z nimi, też jako z ludźmi, jako aktorami się spotkać, bo są bardzo przyjaźni, ciepli, ale też tak o wiele bardziej jacyś tacy spokojniejsi, nie tacy znerwicowani.
Masz pomysł na nowym internetowy, czy to czesność, czy to autyzm? No to jest wyborny napad, jest to polskość, nie była to neuroza.
Czyli jednak coś o sobie wiemy.
No i tyle w kwestii pokojowego współistnienia dwóch narodów. Szybko poszło.
Premiera polsko-czeskiego spektaklu jutro o 19 na scenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki. W tej części TOK 360 to wszystko. O 12.20 informacje, na które zaprosi Państwa Krzysztof Horwat.
Reklama.
Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18,47, 12.
Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
To ja też chcę. 24, 39.
A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje. Tylko 14,99 za 1,4 litra. Aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Jedynie 6,99 za 1 kg. Aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
Castorama.
Teoria
i praktyka.
W teorii miała być jedna doniczka,
a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Cześć, siostrzyczko.
Gratulacje.
Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
Ania.
Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
Obiecuję.
Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
ZUS, podatki, czynsz, konto.
Czekaj, płacisz za konto firmowe?
Ty nie?
Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
Płacą ci? Dużo?
4000 się uzbierało.
No żartujesz.
Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci dziecka w prywatnym żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj niespełna dwuletni chłopczyk został znaleziony na terenie placówki w oczku wodnym. Mimo reanimacji prowadzonej najpierw przez policjantów, a później ratowników medycznych, jego życia nie udało się uratować. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Pierwsze samoloty F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin znajdą się w bazie w Polsce, zapowiedział wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczyste przyjęcie pierwszych samolotów w bazie lotniczej w Łasku zaplanowane jest na połowę czerwca. Polska zamówiła dla swoich sił powietrznych 32 samoloty wielozadaniowe produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. Na razie w Stanach szkolą się na nich polscy piloci, instruktorzy i technicy. Znamy jutrzejsze ceny na stacjach paliw. Zgodnie z decyzją ministra energii o maksymalnych stawkach, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,48, a oleju napędowego 6,91. Oznacza to, że benzyna będzie o 2 grosze tańsza niż dziś, a diesel tańszy o 6 groszy.
12.21, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami profesor Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Rzecznik polskiej dyplomacji Łukasz Wewiór właśnie teraz rozmawia z dziennikarzami i przekazał informację, że polscy aktywiści, polscy obywatele, którzy byli na pokładach statków Global Summit Flotilla, zostali zatrzymani przez izraelskie wojska, trafili do aresztu, znaleźli się na wolności, jeszcze dzisiaj opuszczą Izrael. Nim to się jednak stało, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski polecił wezwać chargé d'affaires Izraela w Warszawie. Szef polskiej dyplomacji oświadczył kilka godzin temu, że potępia działania wojsk i władz Izraela właśnie wobec aktywistów, którzy zostali zatrzymani na wodach międzynarodowych, gdy płynęli w stronę wybrzeży Strefy Gazy. Radosław Sikorski nie jest jedynym, bo wysocy rangą przedstawiciele Portugalii, prezydent Włoch, szef dyplomacji Niemiec również ostro krytykowali działania Izraela, a zwłaszcza działania Itamara Ben-Gwira, izraelskiego ministra bezpieczeństwa, który na filmie, który sam opublikował, znęca się i szydzi z zatrzymanych aktywistów. Po co taka manifestacja ze strony Itamara Ben-Gwira? On taki po prostu jest, czy to jest jakaś głębsza myśl?
Myślę, że obie odpowiedzi są prawdziwe. Ben-Gwir taki jest i w dodatku kalkuluje, że taka postawa zyska mu dodatkowe głosy, czy też dodatkowe poparcie przed wyborami do Knesetu. Ben-Gwir jest człowiekiem wywodzącym się z ruchu kahanistycznego, czyli ruchu wyzywającego do przemocy, ruchu, który stosował przemoc nie tylko w odniesieniu do Palestyńczyków, ale też i do Izraelczyków. Więc jakby stosowanie przemocy i ten taki autorytarny sposób postrzegania rzeczywistości i kreowania jej jako polityk, to jest coś charakterystycznego dla Ben-Gwira. Ale istotny jest też kontekst. Kontekstem jest zabieganie o głosy w społeczeństwie, które nie jest, dodajmy takim jeszcze na razie, Ben-Gwir to jest jego partia do tej pory w sondażach, no to tak ma około 8% poparcia, no ale kreowanie takiego nastroju, w którym właśnie mamy oblężoną twierdzę, prawda, w którym cały świat poprzez swoich przedstawicieli, aktywistów sprzysięga się przeciwko Izraelowi, no to sprawia, że te nastroje będą wspierały partię syjonistycznej prawicy i zapewne kalkuluje, że przyniesie mu to więcej miejsc w Knesecie w nadchodzących wyborach.
No właśnie, partia Itamara Ben-Gwira może i ma 8% w sondażach, niemniej jednak dało mu to jedno z najważniejszych stanowisk w obecnym izraelskim rządzie premiera Benjamina Netanyahu. Natomiast wracając do kampanii wyborczej, która, jak rozumiem, zaczyna się w Izraelu rozkręcać, wczoraj parlament zatwierdził projekt ustawy o samorozwiązaniu, co oznacza, że o kilka tygodni zostaną przyspieszone kolejne wybory do Knesetu. Skąd decyzja o tym, żeby rzeczywiście jednak trochę ten termin przyspieszyć?
No to jest, no jak to zwykle w przypadku wyborów w Izraelu, decyzja wynika z kalkulacji wyborczych, z analizy nastrojów wyborczych i chęci w jakiś sposób wykazania też pewnej sprawczości tego rządu, rozegrania wyborów na warunkach, które będą bardziej sprzyjające dla Likudu przede wszystkim, a mniej sprzyjające dla opozycji. No pamiętajmy, że ta decyzja została poprzedzona tym, że już właściwie zaczęło dochodzić do przygotowań do kampanii wyborczej, czy wręcz można powiedzieć kampania wyborcza zaczęła się toczyć. Najważniejszym czynnikiem takim wewnątrz sceny politycznej Izraela było sformowanie ugrupowania Lapida i Beneta pod nazwą partii Razem i wrzucenie w otwarty sposób wyzwania Netanyahu jako takiego głównego, jako takie zaprezentowanie się tych polityków jako głównej siły opozycyjnej. Zatem biorąc pod uwagę ten czynnik, Netanyahu mógł uznać, że już kampania właściwie zaczęła się toczyć i rozsądnie będzie z jego punktu widzenia ją przyspieszyć. Oczywiście na to nakładają się też czynniki zewnętrzne związane z trwającą kampanią w Libanie, postrzeganą jeszcze jako pewne względne zwycięstwo, ale to może ulec zmianie do jesieni, bo jakby mamy dwie siły w polityce izraelskiej, jeżeli chodzi o ten konflikt zewnętrzny. Z jednej strony zmęczenie społeczeństwa, w szczególności rezerwistów powoływanych właściwie non-stop od trzech prawie lat do armii, co uniemożliwia im normalne funkcjonowanie na rynku pracy, czy bardzo utrudnia w ogóle funkcjonowanie całej gospodarki. Z drugiej strony to zmęczenie społeczności na północy Libanu, na północy Izraela, ostrzeliwanych przez Hezbollah z południowego Libanu. No ale z drugiej strony też pewne napięcia i takie nierozstrzygnięte z punktu widzenia polityki izraelskiej, nierozstrzygnięty w pełni na korzyść Izraela konflikt z Iranem. Tak? To znaczy z jednej strony Izrael wykazał dużą skuteczność bojową, no ale z drugiej strony w samym Izraelu premier jest krytykowany za to, że jest odsunięty od od negocjacji, że jest zmarginalizowany w tych negocjacjach, że Trump odgrywa tam pierwszą rolę i głosu Izraela nie słucha. Także ten zbiór czynników, sądzę, że można tak pokrótce scharakteryzować, z których wypłynęła ostatecznie ta decyzja o przyspieszeniu wyborów.
Spodziewam się, że Benjamin Netanyahu, żeby zawalczyć o głosy dla Likudu, a na razie według sondaży może przegrać te wybory, będzie próbował zradykalizować pewne swoje działania zbrojne.
No jest to jedna z możliwości. Może też radykalizować przekaz, bo przecież społeczność międzynarodową polaryzowała, czy oburzył filmik Ben-Gwira, ale bliska współpracownica Netanyahu, minister transportu w jego rządzie, nagrała z tego samego miejsca dość podobny filmik, również pokazujący, nie aż tak ostentacyjny, ale również pokazujący europejskich i nie tylko przecież z reszty świata też aktywistów skutych i prezentujących ich w sposób bardzo dehumanizujący. Więc oczywiście jednym z scenariuszy, które należy rozważać, to jest to, że dojdzie do intensyfikacji działań wojennych, czy to na froncie libańskim, czy wobec Palestyńczyków, czy być może nawet wobec Iranu, no ale może też dochodzić do takich działań w sferze symbolicznej, które będą właśnie radykalizować i przede wszystkim prezentować temu społeczeństwu Izrael jako oblężoną twierdzę, która jest bardzo zagrożona i w której tylko silne przywództwo Likudu i Netanyahu osobiście może zapewnić bezpieczeństwo. Jakby zamysłem obozu rządowego jest przesunięcie akcentów w tej kampanii na sprawy bezpieczeństwa, podczas gdy opozycja będzie starała się nie oddawać tego pola, to znaczy będzie starała się dotrzymywać kroku rządowi w kwestii radykalnych postulatów z zakresu bezpieczeństwa, ale będzie starała się przekierowywać debatę na sprawy korupcji czy zagrożenia porządku konstytucyjnego. Tak.
Bardzo dziękuję. Profesor Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, był z nami. Teraz przenosimy się na Kubę. Łączymy się z profesor Katarzyną Dębicz, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Stany Zjednoczone postawiły zarzuty Raulowi Castro, 94-letniemu byłemu dyktatorowi Kuby, i to są zarzuty morderstwa związane z incydentem sprzed 30 lat, kiedy kubańskie wojsko zastrzeliło 2 cywilne samoloty nad wodami międzynarodowymi. Dlaczego po 3 dekadach takie zarzuty? Jaki w tym cel?
Przede wszystkim wzmocnienia presji politycznej na Kubę. Nie wyobrażam sobie, że dojdzie tak naprawdę do osądzenia Raula Castro, który w tym roku za dosłownie 2 tygodnie kończy 95 lat. I zresztą to jest Marco Rubio wczoraj miał przemówienie na Florydzie skierowane głównie do diaspory kubańskiej i tak naprawdę to jest ukłon w stronę diaspory kubańskiej, na której głosy liczy Donald Trump w nadchodzących tych wyborach połówkowych. Także nie widzę innego wytłumaczenia. Oczywiście wzmocniono embargo, bo nałożono kolejne sankcje na już osoby związane z Partią Komunistyczną Kuby, nałożono sankcje na osoby związane z Ministerstwem Gospodarki, z Ministerstwem Przemysłu, z osobami związanymi z rządem, natomiast ta decyzja wobec Raula Castro jest takim ukłonem. Tak mnie się wydaje. Wczoraj zresztą Kuba obchodziła, można powiedzieć, trochę niesławne wydarzenie z mojej perspektywy jako badaczki, dlatego że w 1902 roku właśnie 20 maja uzyskała niepodległość, ale była to niepodległość warunkowana przez Stany Zjednoczone, które to porozumienie wtedy wiązało Kubę z no jakby gospodarczo i politycznie ze Stanami Zjednoczonymi.
Czyli Stany Zjednoczone też przekazują, że jeśli Raul Castro sam się nie stawi przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości, to wtedy znajdą się inne sposoby, żeby go przed tym wymiarem postawić. Czyli wydaje się, jakby Waszyngton sam sobie wykroił pretekst, który może posłużyć interwencji podobnej do tej z początku roku w Wenezueli? Tyle, że Raul Castro to w tym momencie nie wydaje się być wiodąca postać w Hawanie.
Nie. Znaczy wielu analityków i sam, zresztą sam Donald Trump powiedział, że nie bierze pod uwagę takiej opcji. Wielu analityków jakby reprezentujących diasporę, ale zajmujących się badaniami nad Kubą, również minimalizuje taki jakby taki obrót sprawy, tak? Mhm. Czyli wskazuje, że to może być 10 albo 20% jakby możliwości, że Stany Zjednoczone uciekną się do takiego ruchu. A to wynika przede wszystkim z tego, że Kuba leży w bezpośrednim, jest bezpośrednim sąsiadem Stanów Zjednoczonych. Taka interwencja mogłaby się zakończyć rozlewem krwi, mogłaby się zakończyć rozruchami albo też oporem społeczeństwa kubańskiego. I na pewno, i to również Donald Trump podkreślał, ale to wiadomo, za każdym razem tak się dzieje. Jakikolwiek kryzys polityczny większy powoduje masową emigrację. Na Kubie mieszka obecnie 8,5 miliona mieszkańców, mniej więcej tak się szacuje, ze względu na to, że w ostatnich latach wyjechały setki tysięcy osób z Kuby właśnie do Stanów Zjednoczonych. Przy obecnej polityce Stanów Zjednoczonych, która nie akceptuje migracji, jakby można było wytłumaczyć opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych znów przyjęcie na przykład jednorazowo w ciągu 3 miesięcy 300 tysięcy migrantów, tak, albo 400 tysięcy.
To w takim razie jaki Waszyngton ma plan na to, co dalej? To znaczy, gdzie się kończy ta presja? Gdzie tu jest ten finał, do którego administracja amerykańska dąży?
Ja w pewnym momencie już nie będzie dalej. Znaczy, wydaje mi się, że administracja Donalda Trumpa była przekonana, że przez tak silne embargo czy blokadę, również tą w dostarczaniu ropy naftowej, którą obejmie Kubę, spowoduje, że zmusi do dialogu i to do ogromnych ustępstw reżim kubański, na przykład w kierunku pluralizacji życia politycznego i dopuszczenia opozycji do dialogu. Czy na Kubie już tej opozycji w zasadzie nie ma, jest bardzo zdziesiątkowana, większość jest w Stanach Zjednoczonych, a Kuba bardzo, bardzo długo prowadziła politykę, że nie uznawała diaspory kubańskiej jako partnera do dialogu, mówiąc, że ci, którzy wyjechali, nie reprezentują społeczeństwa kubańskiego. I nadal przyjmuje taką postawę. Partnerem do dialogu są Stany Zjednoczone, jako administracja i społeczeństwo Stanów Zjednoczonych, ale Kuba w zasadzie nie uznaje rząd kubański jako reprezentantów społeczeństwa kubańskiego, osób z kubańskim obywatelstwem albo już bez kubańskiego obywatelstwa, ale z korzeniami kubańskimi mieszkających w Stanach Zjednoczonych.
To musimy zmierzyć do końca?
Tak, także jest symbolika. Mamy kolejną rocznicę uzyskania niepodległości przez Kubę w 1902 roku. Mamy w tym samym dniu ogłoszenie, prawda, otwarcie tego procesu wobec Raula Castro, ostatniego żyjącego z tej wierchuczki politycznej, nazwijmy to rewolucjonisty, tak? I zaostrzenie sankcji już indywidualnych wobec przedstawicieli rządu. Trzeba na razie popatrzeć, co dalej zrobi, jak zareaguje rząd kubański, ale również nastąpiły pewne poluzowanie gospodarcze na Kubie, które dają możliwość średnim przedsiębiorcom do dalszych podjęcia na przykład działań w kierunku na przykład importu benzyny. Zobaczymy, co się będzie działo. To nam pozostaje.
Bardzo dziękuję. Profesor Katarzyna Dębicz, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski. Patrycja Maciejewicz w studiu. Dzień dobry, witaj.
Dzień dobry.
Popołudniowe EKG po godzinie 12.40, południowe EKG po 12.40. O sytuacji w służbie zdrowia będzie.
Tak, będziemy dyskutować o tym, ilu mamy lekarzy, ile zarabiają, a także o tym, czy ta dyskusja o ich zarobkach może nam pomóc w rozwiązaniu i uzdrowieniu sytuacji w systemie ochrony zdrowia.
Patrycja Maciejewicz zostaje z Państwem po 12.40 EKG.
Reklama.
Jest rok 2026. Jeśli jesteś teraz w wieku 30+, zapnij pasy i rozsiądź się wygodnie. Witamy w życiu. Współcześni 30-letni dzielą się na mistrzów decyzji, ostrożnych marzycieli, wiernych wyborom, graczy rezerwowych, tych na zakręcie i smakoszy życia. A ty? Jaką pozycją w menu życia jesteś? Jeśli chcesz to rozszyfrować, słuchaj od poniedziałku do piątku po 9:00. Na cykl zaprasza PKO Bank Polski.
W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
Przesunąć horyzont to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz. Więcej niż mówi Ci świat. Mam nadzieję, że książka Przesunąć horyzont 20 lat później pomoże Ci w zdobywaniu własnego Everestu. Polecam. Martyna Wojciechowska.
Pierwszy program gospodarczy. Od poniedziałku do piątku po 6.30 w TOK FM.
Sponsorem programu jest Nestbank. Oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania.